Trwa usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła wczoraj przez wschodnią część Polski. Policja poszukuje sprawców porzucenia i podpalenia pojemników z chemikaliami na Podkarpaciu. W faktach także wawelska pamiątka po pierwszych piastach. Minęło 1000 lat od koronacji Bolesława Chrobrego. A zaczynamy od doniesień z Lubelszczyzny. Rolnicy liczą straty po gradobiciu, które przeszło nad Tarnogrodem. Natomiast w Puławach ruch pociągów został wstrzymany. MSWiA podało, że wieczorem strażacy z województwa lubelskiego odebrali blisko 370 zgłoszeń związanych z opadami deszczu i silnym wiatrem. W Puławach uszkodzone są dachy posesji, linie energetyczne i drzewa. Przypomnijmy, ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami obowiązują w Łódzkiem, w części podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na rmf24.pl zobaczycie zdjęcia z miejsc, które nawiedził pogodowy Armagedon. Kilkadziesiąt pojemników z chemikaliami zostało porzuconych i podpalonych w lesie niedaleko Stalowej Woli na Podkarpaciu. Policja poszukuje sprawcy. Co stało się z tymi niebezpiecznymi substancjami? O tym nasz reporter Dominik Smaga.
Strażacy ze specjalnej grupy ratownictwa chemicznego przepompowali ciecz do szczelnych zbiorników. Niestety część substancji z płonących pojemników wyciekła do gleby. Jej próbki pobrano do badań. Wiadomo, że ktoś przywiózł chemikalia w nocy ze środy na czwartek. To było kilkadziesiąt pojemników, które zauważył nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski. Część z nich płonęła. Policja ustala, do kogo należą te chemikalia. Jeżeli nie ustali, koszty ich utylizacji poniesie nadleśnictwo.
Po majówce reprezentanci Polski w piłce ręcznej rozpoczną zgrupowanie przed meczami eliminacji do Mistrzostw Europy z Izraelem i Rumunią. Już z nowym trenerem, Jotą Gonzalezem. Hiszpan zgodnie z zapowiedzią powołał zawodników doświadczonych, ale prezes handbolowej federacji nie ukrywa, że w przyszłości liczy na odświeżenie kadry. Ze Sławomirem Szmalem rozmawiał dziennikarz RMF FM Cezary Dziwiszek.
Czy trener Gonzalez już sypnął jakimiś nazwiskami? Coś o tej młodzieży mówił i których może młodych zawodników ma na radarze?
Na pewno ma kilku zawodników na radarze już podczas rozmów z trenerem, a tych rozmów była naprawdę kilka online, gdzie mówił pojedyncze nazwiska, które obserwuje i de facto będzie chciał sprawdzać na zgrupowaniach reprezentacji.
Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
Historyczne fakty w RMF FM.
18 kwietnia 1025 roku, prawdopodobnie tego dnia, na pierwszego króla Polski koronowano Bolesława Chrobrego. Miało się to stać w przypadającą wtedy niedzielę wielkanocną. Pamiątek po pierwszym koronowanym władcy zbyt wiele nie pozostało. Pozostały jednak historie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Według legendy w czasie wyprawy wojennej Bolesław Chrobry zdobył miasto Kijów. Kiedy wjeżdżał do miasta, uderzył mieczem w bramę. Uderzył tak mocno, że w mieczu zrobiła się szczerba, czyli mały otwór. Od tej szczerby miecz nazwano Szczerbcem. W Zamku Królewskim na Wawelu swoją dedykowaną salę ma miecz koronacyjny, ale jak podkreśla profesor Andrzej Betlej, powstał on zdecydowanie później.
Oczywiście przyczyną, dla którego ten miecz był łączony z Bolesławem Chrobrym, jest inskrypcja, która w chwili obecnej nie jest widoczna, która identyfikowała ten miecz jako miecz księcia Bolesława. Prawdopodobnie chodziło, owszem, przedstawiciela dynastii Piastów, ale później badacze się spierają, czy Bolesława Pobożnego, czy jego kuzyna. Natomiast mamy do czynienia z znakiem. Szczerze powiedziawszy, jeżeli by ktoś pytał o obiekt, który tak naprawdę jednoczy i wskazuje na trwałość, znaczenie w wymiarze realnym i symbolicznym, to bym powiedział tak, to jest Szczerbiec.
Pierwszym królem, który podczas koronacji na Wawelu dostał szczerbiec, był prawie 300 lat po panowaniu Bolesława Chrobrego Władysław Łokietek. O wolnym Wielkim Piątku, nadchodzących wyborach i kampanii rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, Krzysztofem Bosakiem, wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy.
Panie marszałku, Wielki Piątek powinien być dniem wolnym od pracy?
Nie uważam, że istnieje taki obowiązek w systemie prawnym.
Obowiązek nie, ale ja się pana pytam, czy powinien być wolny, pana zdaniem?
Moim zdaniem niekoniecznie, natomiast wiem, że pewnie zmierza pan do tego, że jeden z naszych posłów taki pomysł chyba gdzieś tam w debacie zgłaszał. Mamy pluralizm postaw, można to postulować, ale ja nie uważam, że istnieje ani religijny, ani moralny, ani społeczny bardzo silny argument, żeby tak było.
Czyli gdyby był zgłoszony taki projekt, pan by zagłosował przeciw?
Wysłuchałbym bardzo uważnie debaty i następnie bym przedyskutował to z innymi naszymi posłami.
No tak, ale Wigilię mamy wolną, która jest żadnym świętem z perspektywy religijnej. Wielki Piątek jednak jest.
Moim zdaniem Wigilia jest dużym świętem z perspektywy religijnej. To, że Kościół katolicki w skali całego świata nie ustanawia tego dnia,
to
nie znaczy, że my jako Polacy już nie świętujemy Bożego Narodzenia w Wigilię Bożego Narodzenia. Wiem, że to jest trochę sprzeczne z teologią, bo to jest to ostatni dzień Adwentu formalnie, natomiast w praktyce jest to dla Polaków najważniejszy dzień świąt i tego typu różnice w sposobie przeżywania różnych świąt są normalną rzeczą. Każdy naród wykształcił swoje formy przeżywania różnych uroczystości. Moim zdaniem nie ma co z tym walczyć.
No dobrze, jak pan nie chce Wielkiego Piątku wolnego?
Podobnie widzę, że niektórzy na przykład z perspektywy swojej pogłębionej wiedzy teologicznej dyskutują, czy należy wewnątrz Kościoła, kiedy Pan Jezus jeszcze jest złożony w grobie, wchodzić i robić zamieszanie związane ze święconką.
No święconka pierwotnie to w ogóle powinna być Wielką Niedzielę, to znaczy Wielkanoc, po liturgii, albo po liturgii paschalnej, ale to wynika z polskiej tradycji.
I właśnie ja uważam, że nie ma co w imię wyrafinowanych teologicznych argumentów walczyć z elementami tradycji, bo do teologicznych argumentów być może ludzi się nie przekona, a tradycję można zniszczyć.
A ja nie zamierzam także walczyć z tradycją święcenia Wielką Sobotę.
Ostrożnie, to jest mój apel, ostrożnie.
Czyli, no ale to jest już w dniu wolnym. Panie marszałku, to inaczej, to przejdźmy do polityki. Zrobiliście doniesienie na temat debaty w Końskim do prokuratury?
Nasi prawnicy pracują nad tym tematem.
A pracują, czy już wysłali? Bo słyszałem, że list poszedł już Pocztą Polską.
Wedle mojej wiedzy pracują, natomiast ja osobiście nie nadzoruję składania tego zawiadomienia. Chciałbym, żeby poszło jak najszybciej, chciałbym, żeby prokuratura się tym zajęła, bo uważam, że tam można dojść do ciekawych rzeczy związanych z tym, w jaki sposób de facto TVP finansowała kampanię Rafała Trzaskowskiego.
No Rafał Trzaskowski i jego sztab twierdzą, że oni wszystkie koszty pokryli, absolutnie wszystkie.
Nie wrzucą do internetu faktury, się przekonamy. Jeżeli ktokolwiek uczestniczył w kosztorysowaniu jakiejkolwiek dużej produkcji telewizyjnej, to wie, jak duże to są koszty, jak wiele tam jest pozycji i jak trudno jest to wycenić. Moim zdaniem impreza na dwie osoby lub jedną osobę jest zupełnie czym innym niż impreza na wszystkie sztaby i wszystkich kandydatów.
Czyli główny zarzut to jest
pytanie,
to,
czy
że...
oni to przekosztorysowali w ostatniej godzinie przed wydarzeniem, kiedy Rafał Trzaskowski uległ pod presją i postanowił zmienić formułę wydarzenia swojego sztabu, ponieważ zrozumiał, że znalazł się w bardzo nieciekawej sytuacji, w której przejęta przez jego partię publiczna telewizja promuje jego za pieniądze wszystkich podatników.
Czyli to jest główny zarzut, tak? To znaczy, że telewizja...
No tam jest wiele zarzutów. Tam są zarzuty moim zdaniem i do Trzaskowskiego o potencjalnie nielegalne finansowanie kampanii, jak i do TVP.
To znaczy nielegalne?
No jeżeli oni nie wykosztorysowali wszystkich działań TVP w kontekście tej debaty...
I nie tak zapłacili za to.
I nie zapłacili za to, nie przeprowadzili prawidłowych... Pytanie, czy oni w ogóle przeprowadzili w tej sprawie negocjacje wcześniej i mieli kosztorysy. Bo post factum to jestem pewien, że oni w tej chwili będą tańczyć, żeby zapłacić.
Ale zarzuca pan antydatowanie dokumentu?
Ja nic nie zarzucam, po prostu mówię tylko, że wiem, jak skomplikowane są negocjacje produkcji telewizyjnych. Każdy, kto chociaż raz współpracował z jakąkolwiek telewizją przy czymś dużym, transmitowanym na żywo, wie, jak to jest skomplikowane. I po prostu uważam, że oni się wpakowali w zupełnie zbędne problemy przez swoją, być może chciwość, nie wiem, być może po prostu komercyjne telewizje nie chciały im zrobić takich
przysług. Ale zysków z tego żadnych, to znaczy to
mają
trochę...
Mają straty.
Trochę posługując się przysłowiem, można powiedzieć, że nie tylko rubelka nie zarobili, ale i cnotę stracili.
Pycha została ukarana i pewna bezwzględność w posługiwaniu się przyjętymi zasobami należącymi do całego narodu, bo TVP to jest dobro narodowe, a oni po prostu używają tego na swoją kampanię.
Ale Rafał Trzaskowski stracił. Przynajmniej według sondaży.
Jakby niech wyborcy, niech Polacy wyciągają wnioski z tej sytuacji. Moim zdaniem to jest sytuacja bardzo nieciekawa, pokazująca też kandydata, że on znalazł się w defensywie, co pokazuje, że nie potrafi przewidywać konsekwencji własnych działań, co znaczy, że być może nie nadaje się na prezydenta.
A słowo Jurmencjan potrafił, nie jadąc tam? Bo wygląda na to, że też stracił,
moim zdaniem
nie
zachował
jadąc.
Się po prezydencku, to znaczy widząc, że ma poważną, duże poparcie, ma zobowiązania zrobione wobec wyborców, 4 spotkania na Podkarpaciu, i widząc, że tam się szykuje jeden wielki bałagan, nie pchał się w sytuację, która może postawić go w nieciekawej sytuacji. I to jest publicystyczna ocena, ja uważam, że nie stracił.
Nie stracił, no ale to widzimy po sondażu.
Uważam, że
znaczy, jeżeli
się,
mówimy, że uważam, Rafał Trzaskowski stracił na podstawie sondaży, to samo możemy powiedzieć.
Zaczekajmy, sondaże są różne, jeszcze będą kolejne, natomiast uważam, że zachował się tak, jak powinien się zachować prezydent. To znaczy, ktoś, kto będzie prezydentem, nie powinien pchać się w sytuacje, które kończą się przepychanką z ochroną. A tam były takie rzeczy.
Czyli Zandberg też się zachował. zachował Adrian Zandberg po prezydencku, pana zdaniem?
Bo zrobił to samo, co... Zupełnie innego powodu, nie wiem, czy w sposób zamierzony, ale no tak, muszę to przyznać, bo w tym samym dniu spotykał się z prezydentem, rozmawiając o tematach legislacyjnych i moim zdaniem to jest... Natomiast, żeby było jasne, nie krytykuję tych, którzy pojechali, tak? Być może wynikało to z jakichś decyzji związanych nawet z logistyką, kto mógł dojechać, kto nie miał zobowiązań w tym czasie. Ja uważam, że dobrze, że wielu kandydatów tam pojechało i rozbiło tą ustawkę. Zmieniło dynamikę kampanii w ten sposób. Natomiast nie uważam, że Sławomir Mentzen zasługuje na krytykę za to, że nie pojechał, bo, najważniejszy argument, on po prostu nie był tam zaproszony.
Potem zaproszono już wszystkich.
Nie, ja nie traktuję nagranego filmiku godzinę przez Trzaskowskiego jako zaproszenie. To było raczej jak splunięcie w twarz wyborcom wszystkich innych kandydatów niż Platformy i PiSu, z którym chciał się tam mierzyć. I moim zdaniem to jest też głupie na tym poziomie, że przecież jeżeli Rafał Trzaskowski będzie w drugiej turze wyborów, to on rywalizuje też o tych wyborców, tych kandydatów, których potraktował absolutnie bez szacunku.
Czy trudno się nie zgodzić ze sceną działania sztabu Rafała Trzaskowskiego? Panie marszałku, poproszę o dwa pytania od naszych słuchaczy. Od razu dwa proszę wylosować. To schowamy kulę. I proszę pierwsze przeczytać, zobaczymy, czy zdążymy jeszcze w radio na nie odpowiedzieć, ale proszę przynajmniej je przeczytać.
Wielka moc, czy Boże Narodzenie,
no, to
które
krótko.
Święta Pan woli, sympatyk Konfederacji z Włocławka. Dziękuję naszemu sympatykowi. To jest pytanie, na które nie da się prosto odpowiedzieć.
Nie, no, to chodzi o proste emocje, nie pytamy się teologicznie. Wiadomo, że teologicznie to Wielkanoc jest ważniejsze.
Jako dziecko przepewnie Boże Narodzenie, bo były oczywiście prezenty jako dorosłych chyba Wielkanoc, bo to jest to, co nam daje.
A jako ojciec, bo mnie się to zmieniało, nadzieję. Jak się dzieci pojawiły. Rzeczywiście dokładnie tak samo było. Mnie najpierw było Boże Narodzenie, bo prezenty, potem Wielkanoc, bo piękna liturgia, a jak się pojawiły dzieci, to dzieci
moje
dają
dzieci są
tyle
jeszcze małe,
uroku.
Więc jesteśmy ciągle na etapie, jeżeli chodzi o treść świąt, to co świętujemy. Jesteśmy ciągle na etapie tłumaczenia najbardziej podstawowych rzeczy. Ostatnia rzecz, którą tłumaczyłem, to jak to jest, że święty Józef nie był ojcem Pana Jezusa.
Usłyszał Tomasz Tardnikowski od swojego gościa, Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.